Na rozstanie postawiłem wam pytanie, skoro przeczytaliśmy już Księgę Wyjścia, to gdzie w tej gematrii teologii liczb znajduje się tak ważna postać jak Mojżesz? I znaleźliście, wiem, odpowiedź. Mojżesz znajduje się w liczbie 10, bo to Bóg przez Mojżesza po wyprowadzeniu z Egiptu Izraela doprowadził do zawarcia przymierza w dwóch tablicach dekalogu, co było obietnicą innego Mojżesza, Jezusa Chrystusa, który wyprowadzać będzie ludzkość z Egiptu, z niewoli złego ducha, szatana, egoizmu, pychy. Czyli Mojżesz zawiera się w liczbie 10. Ja dlatego też pozwoliłem sobie to, co napisałem, jeszcze raz zredagować, przeredagować, żeby uwzględnić, trochę inaczej pewne rzeczy sformułowałem, żeby wprowadzić tak ważną, kluczową postać jak Mojżesz. To tutaj jest zrobione. I również rozwinąłem, dlaczego aż 3 razy liczba 14. To udoskonaliłem. Bo to wszystko, jak się okazało, było nie do końca pewne. A dzisiaj zróbmy pierwszy krok w Księgę Wyjścia. Zwróćcie uwagę, że mechanizm jest podobny. Abraham nigdy by nie wyszedł z ziemi swego ojca, Teracha, ze swojej rodzinnej ziemi, gdyby nie to, że życie jego nie miało sensu, ponieważ nie miał potomka, nie miał dzieci. I w tym słowie, które otrzymał, a było to słowo potężne, oczywiste, bezwzględne. Wyjdź z twojej ziemi, idź do kraju, który ci wskażę, a tam ci dam oszalejące perspektywy. I dam ci dzieci tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek pod nogami na brzegu. Wyjdź, tylko wyjdź. Idź ze moim słowem. W moim słowie jest życie. W słowie Boga jest życie. W słowie Boga jest błogosławieństwo. Ale musiały być te zewnętrzne okoliczności. Podobną rzecz się ma z wyprowadzeniem Izraela z niewoli egipskiej. Oni, kiedy zostali sprowadzeni do Egiptu na życzenie oczywiście faraona, który był niesłychanie wdzięczny Józefowi, że jego Bóg uratował jego kraj, Egipt, z katastrofy, ościenne narody, że jego Bóg wniósł tak ogromne błogosławieństwo i dał najbardziej urodzajne ziemię dla wypasu bydła, ten Nilu. Wiosna cały rok. Krówki mleczko dają cały rok. Wszystko się rozwija wspaniale. I to tych 12 pokoleń izraelskich rozrosło się w ogromny naród. Bo nie było zmartwień, jak utrzymać to potomstwo. To nie była ziemia trudna, niewdzięczna, jaka też była w dużej mierze na terenie Palestyny. Bo tylko te doliny były żyzne, tylko dolina Jordanu była wyjątkowo żyzna. I gdyby nie prześladowania ze strony faraona, żeby ten naród jakoś zredukować, umniejszyć, a praca nad tym szła w dwóch kierunkach, zabijać chłopców nowonarodzonych. I čim mierzyć pracą tak, żeby znowu była większa śmiertelność. I dopiero wtedy Izraelici sobie przypomnieli o swoim Bogu, Bogu Abrahama, Bogu Jakuba i zaczęli prosić i wołać. Bo niestety oni już po 400 latach zaczęli nasiąkać wiarą Egiptu. I szła w niepamięć wiara w ich ojców, ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wtedy odgrzebali z swojej pamięci i zaczęli wołać, zaczęli prosić. I na to Bóg odpowiada, Bóg chciał tego, ale Bóg najpierw przede wszystkim dał fakty, fakty, jeszcze raz tak, prześladowanie, sytuację makabryczną. I wtedy posyła Mojżesza. I znowu zwróćcie uwagę, że błogosławieństwo było możliwe do odebrania wtedy, kiedy była sytuacja przekleństwa. Że zło zamierzone przez Faraona stało się początkiem niezwykłego dobra i błogosławieństwa dla potomstwa Jakuba, na 12 pokoleń Izraela. Słynne wyjście z Egiptu, które nie tylko wstrząsnęło poprzez plagi Egiptem, ale znowu rozstawiło Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga, teraz mówiono Hebrajczyków, na całym Bliskim Wschodzie, w ościennych narodach. Znowu, że jest to bóstwo niezwykłe. Izraelici zepchnięci do rzędu niewolników, okazuje się, że to bóstwo jest tak wielkie, że jak za chwilę przeczytamy, że Bóg poprzez plagi, plagi były cudami. I to, co Jezus, wszystkie cuda, które w Ewangelii Mateusza czyni Jezus, to były plagi. To był odpowiednik plag egipskich, ale te plagi w przypadku Jezusa Chrystusa, cuda, są wymierzane przeciwko prawdziwemu Faraonowi, przeciwko szatanowi, który trzyma w niewoli ludzi poprzez choroby, kataklizmy, cierpienia. Czyli, że znowu zło zamierzone przez człowieka owocuje błogosławieństwem dobrem. Zaczyna się historia Mojżesza. Mojżesz też jest przykładem humoru, wielkiego humoru ze strony Boga. Mojżesz wychował się na koszt Faraona. Wykształcił się na koszt Faraona. W związku z tym był bardzo obyty życiem dworskim. Nie czuł dystansu przed wykształconymi kapłanami, przed wykształconą administracją. Ponieważ był wychowankiem siostry Faraona, na pewno wszyscy mu się kłaniali bardzo nisko. Nie miał kompleksów. Łatwo mu było później psychicznie wchodzić do Faraona, do pałacu Faraona i mówić: nasz Bóg, Bóg Hebrajczyków sobie życzy. Bo gdyby to był tylko Aaron, to by tam nie poszedł. Na przykładzie wyprowadzenia potomstwa Abrahama, inaczej mówiąc, 12 pokoleń Jakuba z Egiptu, sytuacji znowu śmierci, mamy wspaniałą katechezę o tym, co się nazywa w języku greckim kairos, czas łaski, kairos. Nam się wydaje, tak ludzie mniemają, ja kiedyś też tak uważam, no jak się w pewnym momencie zwierzę miał ochota, to ja się nawrócę. I ludzie chodzący do kościoła myślą tak: no na razie to Panie Boże poczekaj, ja się nachapię trochę życia, nacieszę się trochę grzechem, a później to ja się nawrócę. I to jest ostrzeżenie przed taką mentalnością. Kairos, czas łaski. Tylko wtedy można było wyjść z sytuacji ucisku, dramatu, prześladowań, wyzysku. Jak przyszedł czas łaski, przygotowany przez plagę, kiedy zaistniała ostatnia plaga, śmierć pierworodnych i ze świata Egipcjan, i ze świata ludzi, i ze świata zwierząt. Bo pierwsze uchodziło za najbardziej niewinne, pierwsze uchodziło za najbardziej reprezentatywne. Pierworodny dziedziczył zawsze 2/3 majątku. Był głową, tylko śmierć pierworodna. Ich Bóg w ostatniej pladze obciąża grzechami Egipcjan i narodu, i arystokracji egipskiej, administracji, no a nade wszystko Faraona, którego jedyny pierworodny, który miał być następcą tronu, w czasie tej plagi ginie. Mimo iż robili wszystko, modlili się do swoich bogów Egipcjanie, żeby przeciwstawił się temu bóstwu tych pogardzanych niewolników. Żydzi, Hebrajczycy byli w ogóle wśród narodów pogańskich, narodów ościennych, nielubiani. Byli nielubiani, a w Egipcie wręcz budzili obrzydzenie. Bo Egipcjanie w ogóle nie pracowali. W ogóle w starożytności, jeżeli tak kwitło niewolnictwo, to po to, że normalny obywatel nie pracował. Rzymianie nie pracowali. Niewolnicy pracowali. Egipcjanie nie pracowali. Oni się czym innym zajmowali. Oni się zajmowali polityką, nauką, sztuką, kulturą, a od pracy byli niewolnicy. Dlatego Faraon tak nie chce pozbawić się tych rąk do pracy. A ponieważ Żydzi zajmowali się pasterstwem, mieli kontakt z bydłem, to dla Egipcjan to już w ogóle była ohyda. Mimo że czcili Boga pod obrazem byka Apisa, ale to był Bóg płodności, byli bardzo nielubiani. Kairos, czas łaski. Nie jest prawdą, że wtedy, kiedy ja postanowię się nawrócić, odwrócić od zła, iść w kierunku dobra, że to jest możliwe. Nawracać się trzeba według Pisma Świętego wtedy, kiedy Bóg podaje rękę. Ze studni my wyciągniemy człowieka wtedy, kiedy ktoś tam z góry przyjdzie, mówi: ty słuchaj tam, masz tu linę, łap. A ja się zastanowię, może kiedyś złap. No to sobie siedź. Wtedy, kiedy przychodzi czas łaski, my korzystamy. Tak samo Izraelici za czasów Jezusa Chrystusa. Też kapresili. Był to kairos. Wszystkie cuda, które Jezus Chrystus czynił, to był kairos, który jest znowu zwieńczony tęczą zmartwychwstania. Oni kapresili i zostali pozostawieni. Jezus te swoje łaski, błogosławieństwa poprzez apostołów, również poprzez Żydów, którzy musieli uciekać prześladowani kolei w Palestynie, poprzez nich przelewał na pogan. I teraz może przeczytamy ten fragmencik na dzisiaj.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie. Nawet was wszystkich stąd wypędzi. Oznajmi to ludowi, aby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyły przedmioty srebrne i złote. A Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci, tak u sług Faraona, jak i u ludu. Mojżesz powiedział: tak mówi Pan, O północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy Twoi do mnie i oddadzą mi pokłon i powiedzą: wyjdź Ty i cały lud Twój, który idzie za Tobą. I potem wyjdą. Mojżesz, płonąc gniewem, wyszedł od Faraona. Pan rzekł do Mojżesza: nie usłucha Was Faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed Faraonem, lecz Pan uczynił upartym serce Faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwi i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Oto Słowo Boże.
Najważniejszym zdaniem jest to, że przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, by poprzez pustynię wprowadzić go do ziemi obietnicy, że w tę noc, o której czytaliśmy, dokonał się sąd nie nad ludźmi, ale nad bogami Egiptu, że takich bogów nie ma, w jakich wierzyli Egipcjanie i byli przekonani, że ci bogowie Egiptu ich doprowadzili do takiej potęgi, do takiego znaczenia, że tyle narodów mają w niewoli jako niewolników. To wszystko zawdzięczają swoim bogom. I poprzez plagi, najpierw na zasadzie miłosierdzia, na zasadzie tej, że Bóg najpierw dotyka plagami niewinnej przyrody, później niewinnego świata roślin, zwierząt, no i wreszcie pierworodnych synów, pierworodne dzieci. to, co niewinne, bierze na siebie zło, grzech, żeby pękła pycha, żeby pękła, powiedzmy dokładnie, wiara w bogów Egiptu. Oni żebrali, oni prosili z plagi na plagę. Wzmagała się temperatura pobożności Egipcjan. No weźcie i zróbcie porządek z tymi Żydami. Zróbcie porządek. Na pewno zmógł się kult w świątyniach egipskich. Ofiary składano. Nic z tego. I ta ostatnia plaga, dziesiąta plaga, zupełnie zniszczyła ich wiarę. Zaistniał ogromny kryzys w stosunku do bogów Egiptu. A Żydzi, którzy już też jakoś tam sympatyzowali z tymi bogami płodności, też odświeżyli swoją wiarę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, że to jest jedyny Bóg. I Pan kosmosu, bo posługiwał się kosmosem, i Pan historii, bo posługiwał się faktami historii. Dokonał się sąd nad bogami Egiptu. Ludzie, grzeszni ludzie są osłaniani, są, Bóg im niejako przebacza nieustannie. Natomiast poprzez te zewnętrzne znaki Bóg Jahwe mówi, tych bogów nie ma. A później doda poprzez proroków, za tymi bogami jest świat demonów. I gdy przyjdzie Jezus Chrystus, to też to samo powie Izraelowi, czyniąc znaki, cuda, wreszcie ostatni, najbardziej wyreżyserowany, wyprowadzenie z grobu, ze śmierci Łazarza, wymierza plagi, plagi tej mentalności uczonych arcykapłanów, uczonych w piśmie, że niech no przyjdzie Mesjasz w imieniu Jahwe, z mocą Jahwe, to my tym gojom damy to do wiwatu. Tymczasem nie. Jezus przez 3 lata ich zawiódł. I jeżeli byście dokładnie czytali Marię Waltortę, to główny powód odrzucenia Jezusa Chrystusa jest powodem politycznym. Że zawiódł ich oczekiwania polityczne. W związku z tym jest nieużyteczny. Jeżeli mi nie służy, to ja go odrzucam. I to przekleństwo żyje po dziś dzień w ludziach, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy za Jezusem idą jako prawdziwym Bogiem, którzy wyznają krzyż. W dalszym ciągu to ukochanie doczesności jest tak potężne, jest tak niesamowite. Ukochanie własnego narodu, własnej partii. Że w gruncie rzeczy krzyż jest tylko na poziomie dekoracji. Tylko na poziomie dekoracji. Tylko na poziomie dekoracji. Niczego więcej. Bo inaczej, gdyby był na poziomie sądu nad światem demonów, nad egoizmem i pychą ludzką, za którymi atrybutami kryje się szatan, gdybyśmy jako chrzczenie żyli przebaczeniem, przebaczeniem i jeszcze raz przebaczeniem i to Chrystusowym przebaczeniem, nie byłoby problemu. Nie byłoby tego klapania w telewizji, nie byłoby tych partii, która niby uważa, że wierzy w Jezusa Chrystusa, żegna się, przystępuje co gorsze do Komunii Świętej, a nie są w stanie się pojednać. I znowu, tak jak było wyjście, wyprowadzenie z Egiptu poprzez plagi, wejście do ziemi obietnicy z pewnymi kłopotami, tylko dzięki odnowieniu wiary w przymierze, bo to Bóg sprawia. Tak jak zainaugurowanie. Jezus przekreślił wiarę w Boga Jahwe, która była w Izraelu, kiedy On przyszedł. przekreślił, mówiąc, takiego Boga Jahwe nie ma. Takiego Boga Jahwe nie ma, jakiego wy czcicie w świątyni jerozolimskiej. Wyście podłożyli nie biblijne teksty, tylko swoje treści, swoje marzenia, swoje pragnienia. A za tym wszystkim kryje się szatan, demon. Jak powiedziałem, cuda były plagami, a największą plagą, która unicestwiła wiarę w Boga Jahwe, miała unicestwić, to jego śmierć i zmartwychwstanie. Tylko nad tą miłosierną miłością z krzyżu, nad tym przebaczeniem w krzyżu, Bóg Ojciec się nachylił z tajemnicą przebóstwienia, czyli zmartwychwstania, i powiedział: on i tylko on będzie panem tego, co panuje w twoim wnętrzu, w twoim otoczeniu, w świecie polityki i chrześcijaństwa. I można by powiedzieć, że Egipcjanie nie byli w tak złej sytuacji jak Żydzi, którzy mieli wiarę w Boga prawdziwego, że się tak upierali. Im trzeba współczuć. Bo oni, tak jak Żydzi, byli osądzeni sądem miłosierdzia przez baranka paschalnego, jego krew, tak z kolei Egipcjanie byli też osądzeni sądem miłości, miłosierdzia i wezwani do wiary w Boga prawdziwego. Tak samo i w czasach Jezusa Chrystusa wszyscy, i wierzący, i niewierzący, byli osądzeni sądem miłości, miłosierdzia. Było to jedno wyjście, które inaugurowało epokę Ojca, drugie wyjście, które zapowiadało epokę Syna, która się kończy, i podobnie wyjście przez plagi apokalipsy sumień, i przez plagi będzie wyjście do epoki Ducha Świętego. Wyjście. I nam Jezus powie i mówi to: takiego Kościoła ja nie zakładałem. Takiego Chrystusa nie ma. Za dużo wprowadziliście siebie, swoich marzeń, swoich pragnień. Będzie trzecie nowe wyjście, a czwarte to już będzie przejście do wieczności w epoce Antychrysta. Owszem, w tym Kościele jest święta reszta, na której krzyż jest wszystkim. A my tylko chcemy posługiwać się krzyżem, manipulować. I nic dobrego się nie darzy. Plaga za plagą, plaga za plagą. O czym nam mówi telewizja, ale nie dając nam okularów biblijnych. Że to Bóg, że to Bóg, że to Jezus. I w naszych czasach na niewinnych, najbardziej niewinnych Jezus wala zło, cierpienie. I nie tyle najpierw ludzi Jezus w tych wszystkich etapach, tych wyjściach dotykał, tylko coś, co się w świecie ludzi bardzo liczy. Niewinna przyroda, zwierzęta, później pośrednio dopiero ludzie. Zwróćcie uwagę na to, że tajemnica krzyża przyszła już do Egiptu, że to ta miłość zbawcza Boga jest wieczystym teraz. Tam w tajemnicy Baranka Bożego, w tajemnicy pierworodnych już była tajemnica Jezusa Chrystusa. I z równym miłosierdziem byli potraktowani i Żydzi, i Egipcjanie. Z równym miłosierdziem. I Mojżesz jest najpotężniejszą postacią Starego Testamentu. Tak jak w Nowym Testamencie Jezus Chrystus, Syn Boży, wyprowadza nas z niewoli szatana, tak z kolei Mojżesz był tym, którym Bóg się posługuje, by zainaugurować czas Jezusa Chrystusa, a później w naszych czasach epokę Ducha Świętego. Dlatego też ta liczba 14, która się składa 10 plus 4, a więc szczyt kulminacyjne wyprowadzenie z Egiptu to było przymierze na Synaju. Dwie tablice dekalogu, 10. O tym powiemy jutro szczegółowi, że te dwie tablice to są wnioski wyprowadzone z tego wyjścia z Egiptu. Wnioski, to trzeba będzie zauważyć. Wnioski. Wszystko, co tam Jezus mówi, Bóg mówi, to są wnioski. Ale jednocześnie proroctwa o Jezusie Chrystusie, czego On dokona jako nowy Mojżesz. Sięgaliśmy tutaj i cytowaliśmy Mojżesza, który na górze Synaj ma wizję Jezusa Chrystusa i mówi: proroka jak ja, proroka podobnego do mnie da wam przyszłości. Ja tylko jego jestem tutaj jakby jasługą. Dlatego też 10 plus 4. 10 plus 4. To znaczy nie rozłączajcie tego, co się stało w Starym Testamencie, od tego, co wydarzy się przy inauguracji Nowego Testamentu. Bo to, co się stało w Starym Testamencie, jest niezbędną mapą do tego, żebyście, mając tę mapę, znając ją, patrząc w nią, wiedzieli, co niechybnie się stanie w czasach Jezusa Chrystusa. To nie jest coś, co się wydarzyło i skończyło. Dlatego 10, dwie tablice, już zrealizowane te dwie tablice jako cztery Ewangelie, o czym, jak powiedziałem, jutro. Gdy chodzi o naszą wędrówkę przez Księgi Starego Testamentu, to będziemy trzymać się takiej zasady. Mamy trzymać się takiej zasady. Róbcie to, co jako ludzie możecie, a ja, Bóg, będę czynił to, co ja mogę. Starajcie się zrozumieć to, co Duch Boży wam pomaga, a ja będę próbował wykonywać resztę. Można pracować odpoczywając, ale można odpoczywać pracując. I mamy wybrać to drugie ze względu na moje możliwości. Mamy odpoczywać, najpierw odpoczywać pracując. To znaczy posuwając się spokojnie, a Bóg będzie dokonywał reszty, czego sobie i wam życzę, ale jeszcze coś wam przeczytam, jak mamy się posuwać. Tak się kończy Księga Wyjścia. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku. Tak my będziemy robić. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień w oczach całego domu izraelskiego w czasie ich wędrówki. W jakim sensie to nas dotyczy, że tak powiem, jak poczuję, że mam coś powiedzieć, to powiem. Jak nie będę miał takiej potrzeby, to przyjdę, odprawię wam, zmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego i będę życzył wam szczęśliwej drogi. Nawet gdyby to była jedna katecheza na tydzień, bo dopiero obłok odejdzie i ja coś zobaczę.